Góry, chmury i doliny, i nie tylko one, wywołują tęsknotę za podróżami i wspomnienia o nich. A turystyka nie jest zjawiskiem ostatnich dziesięcioleci. Od najdawniejszych czasów świat przemierzali koczownicy, kupcy, żołnierze i dyplomaci. Dla wielu z nich podróże były koniecznością życiową, jednak niektórzy wędrowali kierowani chęcią poznania innych krajów, ludzi, cudów natury i architektury. Nie inaczej było w czasach I Rzeczypospolitej. Jak zatem podróżowali Polacy w czasach nowożytnych? Oto co o turystyce po staropolsku pisał 10 lat temu Łukasz Wojtach w portalu Muzeum Historii Polski. Polscy podróżnicy to niemal wyłącznie szlachta. Zarówno synowie królewscy, jak i niezbyt zamożni księża i studenci. Ci pierwsi podróżowali zwykle w sporych orszakach, odwiedzając po drodze zaprzyjaźnione dwory europejskie. Ci ostatni podróżowali skromniej, z opiekunami, którzy mieli pilnować, by podróż miała jak najwięcej walorów edukacyjnych oraz by student dotarł do wyznaczonej mu przez ojca uczelni, mimo pokus czyhających po drodze. Współczesnych turystów najbardziej jednak przypomina grupa podróżników średniozamożnych, przemierzających świat samotnie lub w towarzystwie najwyżej kilku służących. Przykładem może tu służyć anonimowy autor diariusza z 1595 roku. Wyrusza on z Włoch, gdzie najprawdopodobniej studiował, w podróż do Hiszpanii. Jego celem jest zasadniczo Santiago de Compostela, lecz zmierza tam bardzo okrężną drogą, zwiedzając po drodze Barcelonę, Saragossę, Madryt, Sewillę i Lizbonę. Interesują go przede wszystkim relikwie świętych i starożytne budowle, lecz przygląda się też bystro zwyczajom Hiszpanów, przyrodzie i funkcjonowaniu gospodarki tego państwa. Podróżuje sam, na wozie, mule lub pieszo, w rozmaitym towarzystwie. Nie wstydzi się oglądania dawnych meczetów czy brania udziału we mszy w obrzędzie mozarabskim. Najbardziej popularnymi celami podróży Polaków były Włochy z ich uniwersytetami w Padwie i Bolonii oraz licznymi wspaniałościami Rzymu. Także Francja, czyli Sorbona, i Niderlandy, zwłaszcza tamtejsze twierdze, uważane za najnowocześniejsze na świecie. Zwykłym przystankiem po drodze, a czasem i celem, były kraje niemieckie. Rzadziej jeżdżono do Hiszpanii, szczególnie do Santiago de Compostela i rezydencji Habsburgów w Escorialu i do Ziemi Świętej. Ze względów religijnych kraje protestanckie, Rosja i Turcja stosunkowo mniej interesowały polskich turystów. Tam jeździli głównie dyplomaci. Nie licząc najbogatszych, rzadko podróżowano na własnym sprzęcie. Wozy często się psuły, zwierzęta doznawały kontuzji bądź chorowały. Bardziej opłacało się wynająć wspólnie z innymi podróżnymi woźnicę z jego pojazdem lub przyłączyć się do kupieckiej karawany. Na przykład przy przekraczaniu Alp najkorzystniej było pozbyć się wozu, kupić konia lub muła i na jego grzbiecie przebyć góry, by potem sprzedać zwierzę z zyskiem na nizinie padańskiej. Co po niektórzy podróżowali nawet pieszo, choć nie było to zbyt wygodne, jak opisuje to anonimowy Polak zwiedzający Hiszpanię, było to tak. Zażyłem tego dnia takiego gorąca, że choćem miał dwoiste podszycie w trzewikach, poczyniły mi się pryszcze na podeszwach. Więc do tego wody nie było nigdy na drodze, bo ta Aragonia nad insze państwa jest kamienista, piaszczysta, bez źródeł, bez wód, także bardzo duszno chodzić trzeba i na 10 mil polskich wodę z sobą nosić, albo więc z bydłem wespół pić w cysternach. Drogi w nowożytnej Europie były niemal wyłącznie nieutwardzone. Ich przejezdność była przede wszystkim uwarunkowana pogodą i typem gleby, po której biegły. Znakomity historyk Antoni Mączak, opisując stan nowożytnych szlaków, przywołuje sztychy ze zbioru Brauna i Hogenberga. Widać na nich rozjeżdżone kolejny i nierówny pas ziemi pozbawiony trawy. To wszystko, co wskazuje na fakt istnienia w tym miejscu drogi międzymiastowej. Jak wiemy, mogło być znacznie gorzej. Ulewne deszcze bądź obfite opady śniegu potrafiły uczynić dany szlak zupełnie nieprzejezdnym dla wozów, podstawowego w owych czasach środka transportu. Szczególnie złą sławą cieszyły się Alpy. Obowiązkowa przeszkoda na drodze do popularnych i dawniej i dziś Włoch. Najczęściej pokonywano ją na grzbietach koni, mułów lub najbezpieczniej w lektyce, służącej często za sanie, niesionej przez doświadczonych alpejskich przewodników górali. Nieodłączną atrakcją europejskich dróg byli bandyci. Stanowili oni stałe zagrożenie na drogach, zwłaszcza w bardziej niespokojnych czasach i miejscach. We Włoszech, w Niemczech czasu wojny 30-letniej czy w Karpatach. Jednak ówcześni rozbójnicy, jak dowiadujemy się ze wspomnień podróżników, nieraz okazywali pewien stopień zrozumienia i zostawiali ofiarom część pieniędzy i zwierzęta, by mogli oni dotrzeć do najbliższego miasta. Gdy strudzony podróżnik szukał noclegu w nowożytnej Europie, trafiał zwykle do gospody. Tam różnice regionalne często dawały mocno znać o sobie. Francuski filozof i podróżnik Michel de Montaigne pisze: przyprawicie Niemca o chorobę, każąc mu spać na materacu. Takoż Włocha w pierzu, Francuza zaś bez kotar i ognia. Żołądek Hiszpana nie zniesie francuskiego jadła, ani nasz znów picia szwajcarską modą. Bawiłem się szczerze, słuchając w Augsburgu pewnego Niemca, który zwalczał nasze kominki tymi samymi argumentami, jakimi my posługujemy się zwyczajnie, aby przyganiać ich piecom. Po tym cytacie z Montaigne'a ponownie Łukasz Wojtach pisze tak. W gospodach jadło się i spało zwykle w dużych izbach na kilkadziesiąt osób. Prywatne pokoje były luksusem. W łóżkach, jeżeli w ogóle były, dla oszczędności miejsca i ciepła leżało zwykle po dwóch podróżników. Stwarzało to sporo zabawnych sytuacji, o których możemy się przekonać po lekturze popularnych wówczas rozmówek angielsko-francuskich. I przytacza przykłady tych rozmów. Czy leżymy razem? Uwielbiam leżeć osobno. Albo uwielbiam leżeć w towarzystwie. Pan jesteś kiepskim towarzyszem w łóżku. Nic pan nie robisz, tylko kopiesz. Ściągasz całą kołdrę. Pan masz moją poduszkę. Polska niestety nie miała opinii miejsca szczególnie przyjaznego dla podróżnych. Ten kraj ma niewiele miast. Jeśli cudzoziemiec zatrzyma się na krótko w jednym z nich, łatwo znajdzie Niemca czy Niderlandczyka, który przyjmie go w gościnę i obsłuży wygodniej niż ktokolwiek z tego narodu, choć zapewne po niezwykłych cenach. Gospody w głównych miastach dysponują wygodnymi łóżkami i obfitością zarówno mięsa, jak i ryb słodkowodnych. Te zaś ryby przyrządzają ostrzej niż by wystarczyło, pieprzem i korzeniami. Sławi się za to Polaków ponad Niemców i wszelkie inne nacje. Jednak korzenie przywożone z daleka i drogo sprzedawane podnoszą koszt sosu wyżej niż warta jest sama ryba. We wsiach i miasteczkach przy drodze przybysz nie znajdzie łóżka. Powinien wieźć je ze sobą na powozie i siedzieć na nim wygodnie. Inni zwykli spać na słomie, owinięci w kożuch, woźnicy, który zwykle noszą. Wszyscy podróżni leżą razem w ciepłej izbie z rodziną gospodarza. Razem kobiety i mężczyźni. Nie znają w takich miejscach ani wina, ani dobrego mięsa, które trzeba wozić z miasta ze sobą w powozie. Pisał angielski podróżnik Fiennes Morrison. Podobnie jak i dziś, różnice cen w różnych rejonach potrafiły niemile zaskoczyć. Badania Antoniego Mączaka dowodzą, że najdroższe dla turystów były okolice Górnego Renu, od Zurychu do Frankfurtu nad Menem. Trochę tańsze były przyległe krainy, Île-de-France, Niderlandy, kraje alpejskie i Włochy. Jako stosunkowo tanie określa się kraje skandynawskie i Czechy, a koszty utrzymania w Polsce należały do jednych z najniższych w Europie Łacińskiej. Z tych względów podróże zagraniczne były dla polskiej szlachty, przyzwyczajonej do niskich cen, często za drogie. Dodatkowo sytuację utrudniał fakt, że dużą część majątku, nawet zamożnych posesjonatów, stanowiły dobra, które trudno było w Rzeczypospolitej spieniężyć. Ciekawie przedstawiała się kwestia dysponowania pieniędzmi podczas podróży. Wożenie ich ze sobą było ryzykowne i dość niewygodne. Pieniądze kruszcowe w dużej ilości były po prostu bardzo ciężkie. Pamiętajmy, że moneta była tyle warta, ile ważył czysty kruszec w niej zawarty. Niektórzy jeszcze w XVIII wieku przewozili pieniądze ze sobą. Jednak coraz bardziej powszechną metodą było wykorzystanie listów wekslowych. Wpłacało się określoną sumę kupcowi, bankierowi, na przykład w Krakowie, Gdańsku czy Wrocławiu, a on wystawiał interesantowi list wekslowy na określoną sumę w walucie kraju docelowego. Przesyłał jego kopię do miejsca, gdzie miała nastąpić wypłata, na przykład w Wiedniu, Amsterdamie czy Rzymie. Mimo wielu trudności, Polacy aż do połowy XVII wieku chętnie wybierali się w zagraniczne wojaże bądź wysyłali młodzież dla obycia się w świecie. Znajomość łaciny, podobnie jak dzisiaj angielskiego, ułatwiała znacznie kontakt w krajach Europy Zachodniej. Niestety, znaczne zubożenie kraju po najeździe szwedzkim poważnie ograniczyło możliwości szlachty do fundowania sobie takich wyjazdów. Znamienne również, że nie słyszymy prawie o polskich mieszczanach, podróżnikach. Łukasz Wojtach kończy swój artykuł następującym spostrzeżeniem. Brak możliwości porównywania jakości życia, sposobów gospodarowania czy wykorzystywanych nowinek technicznych w Rzeczypospolitej i za granicą przyczynił się na pewno do zacofania Szlacheckiej Republiki w latach następnych. Dopiero zniknięcie Polski z mapy Europy wyzwoliło na powrót polskie ciągoty podróżnicze, co w rezultacie poskutkowało dość gwałtownym unowocześnieniem światopoglądu bogatszych warstw społeczeństwa.
Ty jesteś, nie wiem jeszcze gdzie, ale wiem, musisz być, bo... sam, co ty wiesz. Nie ze mną tak, tyle jak mów co chcesz. I ty, i ja. Gorący czas porusza nas. W ciepło gra. Dla ciebie lato, moje lato straciło głowę.
Dla ciebie lato Maćka Starnawskiego pochodzi z jego debiutanckiej płyty wydanej 20 lat temu. My cofamy się do lata z pierwszej ćwierci wieku XX. W jednym z numerów wydawanego w Krakowie ilustrowanego kuriera codziennego czytelnicy dostali taką oto wiadomość zatytułowaną „Głupstwo jest nieśmiertelne” o lecie w Nowym Jorku. Pruderia prawodawców amerykańskich, działających często tylko pod wpływem chęci uchodzenia przed ogółem za obrońców moralności publicznej, przybiera nieraz, jak wiadomo, formy groteskowe. Nowy tego dowód złożyli radcy miejscy Nowego Jorku, uchwalając regulamin dla użytkujących kąpieli morskich na wybrzeżach Atlantyku w granicach stanu Nowy Jork. Regulamin ten nie tylko nakazuje paniom kąpać się jedynie w kostiumach zaopatrzonych w spódniczki i w pończokach zakrywających zupełnie nagość nóg, ale nawet zawiera paragraf następujący. Zabrania się surowo, pod groźbą grzywny, osobom różnych płci rozciągać się na piaskach wybrzeża obok siebie w odległości mniej niż 6 cali jedna od drugiej. Taka sama odległość musi dzielić osoby różnej płci, kąpiące się razem w morzu. Anonimową notkę kończy następujący komentarz. Zapewne pruderyjni radcy miejscy Nowego Jorku stworzyli też dla dopilnowania tego przepisu Urząd Inspektorów Kąpielowych, których obowiązkiem musi być krążenie z calówką w ręce pomiędzy używającymi kąpieli i mierzenie odległości dzielącej pary wygrzewające się na słońcu lub pluszczące się w falach morskich.
Harmonisto, graj nam, graj, niech dziela Prawie koniec dzisiejszego programu. Za tydzień mamy długi weekend, więc już teraz życzę, aby był dla każdego udany i przypominam, że z okazji Święta Żołnierza Polskiego Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 2 w London organizuje piknik, na który zaprasza w niedzielę 18 sierpnia do ośrodka księży Michalitów w Melrose. O godzinie 12 rozpocznie się tam msza święta, potem będzie można zjeść obiad. Koszt obiadu $20 od osoby, przy czym członkowie SPK i dzieci do lat 12 bez opłaty. Tu prośba organizatorów, aby do 12 sierpnia potwierdzić obecność. Można wysłać e-mail pod mferenc1919@gmail.com, mferenc1919@gmail.com albo zadzwonić 519-451-0262. 519-451-0262. Za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która całość przygotowała i prowadziła, oraz Adam i Tadeusz Żochowscy, realizatorzy. Na koniec piosenka pełna optymizmu.
Nie zaśpiewam ci 100 lat, bo ci dużo nie brakuje. W sumie jesteś już zabytkiem, choć się pewnie tak nie czujesz. Latka lecą, świat się zmienia, czasem już nie wyrabiamy. Ale dla mnie serio jesteś może stary, ale jary.
Stary, ale jary.
Stary, ale jary, stary, ale jary, stary, ale jary, no i już.
Ile flaszek z tobą pękło, tego pewnie nikt nie zliczy. Dziś są twoje urodziny, więc ci stary chciałam życzyć. Niech fasada ci nie klapnie, dużo sił miej na zamiary. I pamiętaj, dla mnie jesteś może stary, ale jary. Stary, ale jary,
stary, ale jary, stary, ale jary,
stary, ale jary.
stary, ale jary, no i już.
Są i tacy tu w stolicy, co nie życzą ci zbyt dobrze. Roztrzaskaliby piorunem, rozpuściliby w roztworze. Twoja sążna kubatura fakt młodości błędy skrywa. Dziary socrealistyczne, prezent od pato Stalina. Ale ty się, stary, nie martw, bo ze wszystkim radę damy. Ważne, że od lat już jesteś może stary, ale jary.
Stary, ale jary, 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 no i już.
Stary, ale jary,
stary, ale jary, stary, ale jary,
stary, ale jary,
stary, ale jary, no i już.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi,
to my.
Twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.